Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Memory Manipulation Tea.
Whitmora to krótki poradnik z obszaru samodoskonalenia i treningu pamięci. Jego deklarowany cel jest praktyczny. Ma pomóc osobom, które odczuwają roztargnienie, trudności z koncentracją albo kłopot z zapamiętywaniem codziennych informacji. Książka wychodzi od popularnej idei neuroplastyczności, czyli zdolności mózgu do adaptacji i uczenia się także w dorosłości. Następnie kieruje uwagę na przyczyny pogorszenia pamięci, techniki jej usprawniania, działania wspierające utrzymanie sprawności poznawczej, wizualizację, kojarzenie oraz żywność przedstawianą jako korzystna dla pamięci. Nie jest to specjalistyczny podręcznik neurobiologii ani kliniczny przewodnik po zaburzeniach pamięci. To raczej przystępne wprowadzenie do nawyków i prostych metod zapamiętywania. Tytuł obiecuje pamiętanie wszystkiego, lecz rozsądniej czytać tę obietnicę jako zachętę do ćwiczenia konkretnych umiejętności, a nie jako gwarancję nieograniczonej pamięci. Największy nacisk położono na przełożenie ogólnych zasad na codzienną naukę, pracę i organizację informacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, neuroplastyczność jako punkt wyjścia do ćwiczenia pamięci w każdym wieku. Punktem wyjścia książki jest przekonanie, że pamięć nie jest całkowicie stałą cechą człowieka. Whitmore odwołuje się do neuroplastyczności, czyli zdolności mózgu, do zmieniania się pod wpływem doświadczenia i treningu. W praktycznym ujęciu poradnika ma to osłabić częste przeświadczenie, że dorosły człowiek jest już skazany na roztargnienie albo że poprawa pamięci wymaga wyjątkowych, wrodzonych zdolności. Autor przedstawia trening jako proces, w którym liczą się regularność, uwaga i sposób pracy z informacją. To istotna rama, ponieważ techniki pamięciowe działają słabiej, gdy traktuje się je jako jednorazowy trik. Zapamiętywanie wymaga najpierw dobrego zakodowania materiału, a więc zauważenia go i nadania mu znaczenia, a później powrotu do niego. Sama plastyczność mózgu nie oznacza jednak, że każdą trudność da się rozwiązać ćwiczeniami. Problemy z pamięcią mogą mieć rozmaite źródła, w tym zdrowotne, emocjonalne lub związane ze snem. Książkę najlepiej więc rozumieć jako zachętę do rozwijania sprawności poznawczej w zwykłych sytuacjach, nie jako zastępstwo diagnozy medycznej. Jej użyteczna teza brzmi prosto: pamięć można systematycznie trenować, nawet jeśli punkt startu nie jest idealny. Po drugie, rozpoznawanie przyczyn zapominania przed wyborem techniki. Whitmore umieszcza w zakresie książki przyczyny utraty lub osłabienia pamięci. Ten element ma znaczenie, bo zapominanie nie zawsze wynika z braku odpowiedniej metody zapamiętywania. Niekiedy informacja od początku nie zostaje dobrze zarejestrowana, ponieważ człowiek jest rozproszony, przeciążony zadaniami albo nie poświęca materiałowi dostatecznej uwagi. Drtukus. W takiej sytuacji późniejsze próby odtworzenia danych są trudne, gdyż pamięć nie otrzymała wyraźnego śladu, do którego można wrócić. Poradnik kieruje więc uwagę na koncentrację jako warunek pamięci, a nie tylko na same ćwiczenia. Jest to praktyczne zwłaszcza w odniesieniu do imion, terminów, poleceń i list, które łatwo umykają podczas wielozadaniowości. Rozróżnienie między niedostatecznym skupieniem a rzeczywistym problemem z przechowywaniem informacji pomaga dobrać rozsądniejsze działanie. Jeśli trudnością jest rozproszenie, potrzebne będzie ograniczenie bodźców i świadome skupienie na jednej rzeczy. Jeśli materiał jest zbyt abstrakcyjny, większą rolę może odegrać kojarzenie. Warto jednocześnie zachować ostrożność wobec szerokiego pojęcia pamięci. Nagłe, nasilające się lub wyraźnie zakłócające codzienne funkcjonowanie problemy wymagają konsultacji ze specjalistą. Książka ma charakter popularyzatorski, dlatego jej wskazówki są najbardziej adekwatne do zwykłego roztargnienia i nauki, nie do samodzielnego wyjaśniania objawów zdrowotnych. Po trzecie, wizualizacja i skojarzenia jako sposób nadawania informacji wyrazistej formy. Jednym z wyraźnie zapowiadanych tematów są wizualizacja i skojarzenia. Ich wspólna logika polega na odejściu od biernego powtarzania oderwanych słów, liczb lub faktów. Zamiast próbować utrzymać informację wyłącznie jako dźwięk czy zapis, czytelnik ma łączyć ją z obrazem, znaczeniem albo czymś już znanym. Takie opracowanie materiału może uczynić go łatwiejszym do przywołania, ponieważ tworzy więcej możliwych wskazówek pamięciowych. Imię można powiązać z charakterystycznym obrazem, pojęcie z konkretną sceną, a elementy listy z logiczną lub celowo niezwykłą relacją. Wartość tej techniki nie polega na magicznym zwiększeniu pojemności pamięci. Polega raczej na przekształceniu materiału, który był anonimowy i abstrakcyjny, w materiał bardziej odróżnialny. Skojarzenie powinno przy tym rzeczywiście prowadzić do właściwej odpowiedzi. Zbyt luźny, niejasny lub jednakowy dla wielu informacji obraz może utrudniać odtworzenie. Metoda szczególnie dobrze nadaje się do krótszych zestawów danych, słownictwa, nazw, wystąpień oraz informacji, które trzeba szybko utrwalić. Nie zwalnia zrozumienia treści. Przy złożonych zagadnieniach najpierw trzeba uchwycić strukturę i sens materiału, a dopiero potem użyć obrazu jako pomocy. Książka przedstawia więc wizualizację jako narzędzie organizowania pamięci, a nie zamiennik rzetelnej nauki. Po czwarte, utrzymywanie sprawności pamięci przez codzienne praktyki i profilaktykę. Książka nie ogranicza pamięci do pojedynczego ćwiczenia, lecz obejmuje także działania, które mają wspierać jej dalsze doskonalenie i zapobiegać pogorszeniu. To ważne przesunięcie perspektywy, ponieważ skuteczność technik zapamiętywania zależy od warunków, w których człowiek się uczy i funkcjonuje. Pamięć jest używana każdego dnia podczas rozmów, czytania, pracy, planowania i podejmowania decyzji. Dlatego praktyczny trening powinien być osadzony w rutynach, a nie wykonywany wyłącznie przy okazji testu lub egzaminu. Zasadne jest wykorzystywanie metod kojarzenia przy realnych zadaniach oraz świadome sprawdzanie, co udało się odtworzyć bez zaglądania do notatek. Taka praktyka ujawnia różnicę między poczuciem znajomości materiału a faktyczną zdolnością przypomnienia go sobie. Ujęcie profilaktyczne ma także ograniczenie, którego nie należy pomijać. Ogólne rady o ćwiczeniu mózgu i zdrowym stylu życia mogą wspierać dobrostan, ale nie stanowią pewnej ochrony przed wszystkimi przyczynami zaburzeń poznawczych. Szczególnie ostrożnie należy traktować proste obietnice zapobiegania utracie pamięci. Mokną stroną podejścia Whitmora jest natomiast nacisk na sprawczość w zakresie codziennych zachowań. Czytelnik może poprawiać sposób kodowania, organizowania i odtwarzania informacji, zamiast sprowadzać pamięć do niezmiennego talentu. Na koniec, 10 produktów wspierających pamięć i granice porad żywieniowych. W opisie książki pojawia się lista 10 produktów, które mają poprawiać pamięć. Włączenie żywienia rozszerza poradnik poza same mnemotechniki i sugeruje, że sprawność poznawcza jest związana również z codzienną kondycją organizmu. Taki rozdział może być użyteczny jako przypomnienie, że nie istnieje pełna izolacja między nawykami zdrowotnymi a pracą umysłową. Jednocześnie należy czytać go z odpowiednią rezerwą. Żaden pojedynczy produkt nie gwarantuje lepszej pamięci ani nie zastąpi snu, leczenia, ruchu, odpowiednio zorganizowanej nauki czy ograniczania rozproszeń. W badaniach nad dietą trudne jest także oddzielenie wpływu jednego składnika od całego sposobu odżywiania i stylu życia. Najbardziej rozsądny wniosek z tego wątku jest więc szerszy, regularne, zbilansowane odżywianie może tworzyć lepsze warunki dla funkcjonowania poznawczego. Lecz techniki zapamiętywania nadal wymagają aktywnego stosowania. Ten temat odróżnia książkę od poradników skoncentrowanych wyłącznie na pamięciowych sztuczkach. Whitmore zestawia pracę nad uwagą i skojarzeniami z elementami profilaktyki. Czytelnik powinien jednak unikać traktowania listy żywności jako terapii na problemy z pamięcią. Jeżeli występują choroby, przyjmowane są leki lub potrzebna jest specjalna dieta, wybory żywieniowe warto ustalać z wykwalifikowanym specjalistą. Podsumowując, memory manipulation będzie najbardziej użyteczna dla osób szukających przystępnego, krótkiego wprowadzenia do poprawy pamięci w codziennych sytuacjach. Może odpowiadać uczniom, studentom, pracownikom umysłowym i wszystkim, którzy chcą lepiej zapamiętywać informacje. Lecz nie potrzebują akademickiego opracowania psychologii poznawczej. Jej praktyczna wartość wynika z zebrania kilku powiązanych obszarów, koncentracji, rozpoznawania powodów zapominania, ćwiczenia pamięci, wizualizacji, kojarzenia i podstawowych nawyków wspierających sprawność umysłową. Szczególnie przydatna może być myśl, że pamięć należy aktywnie opracowywać. Materiał zapamiętuje się łatwiej, gdy nadaje mu się strukturę, obraz i osobiste znaczenie, zamiast jedynie wielokrotnie go czytać. Na tle wielu podobnych poradników książka wyróżnia się szerokim, choć podstawowym zakresem. Nie skupia się wyłącznie na mnemotechnikach ani wyłącznie na diecie, lecz łączy te wątki z ideą neuroplastyczności i profilaktycznego dbania o pamięć. Zarazem jej ograniczenie jest jasne. Z dostępnych opisów nie wynika, by oferowała rozbudowany, naukowo szczegółowy system treningu. Czytelnik oczekujący głębokiej analizy badań, diagnozowania problemów poznawczych albo zaawansowanych programów nauki powinien sięgnąć także po bardziej specjalistyczne źródła. Jako pierwszy krok książka może jednak pomóc uporządkować najważniejszą zasadę. Lepsza pamięć wymaga zarówno świadomej uwagi, jak i powtarzalnych sposobów pracy z informacją. Jeśli chcesz nas wesprzeć, ty Whitmore, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.